środku dnia.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o agresji, która spotyka ratowników medycznych pracujących w karetkach. Po tragedii w Sielcach, gdzie w sobotę zginął ratownik, ruszyła dyskusja, co zrobić, by ta praca była bezpieczniejsza. No, przypomnijmy, w ostatnią sobotę 59-letni mężczyzna wezwał karetkę pogotowia, po czym podczas udzielania pomocy zaatakował nożami dwóch ratowników. Jeden z nich, 64-latek, został ugodzony w klatkę piersiową i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Sprawca miał 2 promile alkoholu, został przewieziony najpierw do szpitala, a później usłyszał zarzut zabójstwa. Dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu, Robert Judek, mówi, że z agresją mierzą się także poznańscy ratownicy.
Praca ratownika medycznego to jest praca, w której już wpisane są sytuacje, gdzie mamy do czynienia z pacjentami agresywnymi, z pacjentami, którzy są w stanie upojenia alkoholowego, czy też po zażyciu środków psychotropowych, czy też różnych innych substancji, które mogą tą agresję potęgować. I to już od wielu, wielu, wielu lat mamy sytuacje, w których no my, podejmując swoje działania, jesteśmy narażeni na to, że ta agresja jest w stosunku do nas skierowana, czy to jest słowna, czy już fizyczna. No ale takie sytuacje, jak życie pokazuje, co pewien czas się zdarza. Były pobicia, były szarpaniny, były uszkodzenia ambulansów. Taka świeża, najświeższa sprawa, którą mamy z poznańskiego pogotowia ratunkowego, to jest sprzed kilku miesięcy, gdzie został uszkodzony ambulans, bardzo poważnie zresztą uszkodzony. Był uszkodzony sprzęt medyczny, byli pobici ratownicy medyczni, którzy nie mogli udzielać świadczeń zdrowotnych w stosunku do pacjentów, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim. Jakbyśmy tak cofnęli się wstecz jeszcze bardziej, no to tych zdarzeń mamy całkiem sporo już jako poznańskie pogotowie. Tego typu zdarzenia dotyczą całego kraju i to nie jest tak, że jesteśmy jacyś wyjątkowi.
A poznańscy ratownicy, którzy jeżdżą w karetkach, potwierdzają, że każdego dnia jest niebezpiecznie.
Po tej ostatniej tragedii, która miała miejsce w Siedlcach, no jednak każda kolejna wizyta związana z zaburzeniami czy też z pacjentem agresywnym rodzi w nas pewne obawy, co może nas spotkać na miejscu. Musimy szczególnie zachować tę ostrożność, pamiętając o ratowniku, który poległ w trakcie medycznych czynności ratunkowych, który był w pracy i w który poświęcił swoje życie.
Pan jakieś takie sytuacje z własnej pracy kojarzy, kiedy było bardzo niebezpiecznie?
Myślę, że każdy ratownik pracujący w zespołach ratownictwa medycznego ma takie sytuacje i ma też takie doświadczenie z pacjentami agresywnymi, którzy niejednokrotnie rzucają się na niego, próbując pobić czy zrobić coś innego.
Jestem ratownikiem czynnej służby od 9 lat. Jest bardzo niebezpiecznie. Pacjenci są bardzo niebezpieczni, bardzo arogancy. Wynika to oczywiście z ich stresu. No niestety jest to stres przekładany na agresję w stosunku do nas.
Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że kilka razy zdarzyło mi się brać udział w akcjach, gdzie pacjenci byli faktycznie agresywni.
No i tak, proszę Państwa, agresywni są przede wszystkim pacjenci pod wpływem alkoholu albo też środków odurzających. Tych przypadków niestety jest coraz więcej, mówi dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu Robert Judek.
Najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdzie tej pomocy udzielamy właśnie takim osobom, bądź też takie awantury wszczynają osoby postronne, bo to nie zawsze jest tak, że to jest pacjent, ale też są osoby, które gdzieś towarzyszą temu pacjentowi, albo po prostu są przypadkowymi przechodniami, którzy akurat zainteresują się sytuacją i uznają, że nasze działanie, czy też nasze postępowanie nie zgadza się z ich przekonaniem, że tak powinniśmy robić, no i wtedy dochodzi do takich zachowań, też eskalacji takiej agresji w stosunku do zespołu ratownictwa medycznego. I to nie tylko jeśli chodzi o sprzęt, ale również o personel, bo tutaj wiadomo, że jeśli chodzi o samochód czy sprzęt, to jest to tylko urządzenia i możemy odkupić i naprawić, no ale no zdrowia i życia ludzkiego już nie jesteśmy w stanie.
Ratownik pobity nie może już nieść pomocy komukolwiek, więc według mnie i według moich kolegów naczelną zasadą jest wtedy ucieczka, jeżeli jest możliwa.
A ratownicy nie mają w tej chwili żadnych środków ochrony czy też środków przymusu, z których mogliby korzystać, podkreśla dyrektor Judek. Niestety są sytuacje, w których ta ucieczka nie zawsze jest oczywiście możliwa, więc pytanie, czy na przykład paralizator albo gaz u takiego ratownika medycznego państwo by akceptowali? Czy taki sposób obrony byłby dopuszczalny społecznie? Już za chwilę państwa telefony, a teraz jeszcze oddajmy na chwilę głos dyrektorowi poznańskiego pogotowia ratunkowego.
Co do zasady nie jesteśmy wyposażeni w żaden sprzęt czy też środki, które mogłyby nam pomóc w naszej ochronie. Na etapie kształcenia, przynajmniej ja, jak się kształciłem w zawodzie ratownika medycznego, mieliśmy zajęcia również samoobrony, ale to wszystko to jest taki, ma charakter kilkugodzinny gdzieś na etapie kształcenia, czy też jakiś kurs, który możemy wykonać w ciągu 5-letniego okresu edukacyjnego i to tyle. Są ratownicy medyczni, które oczywiście uprawiają pewnego rodzaju sport i też sporty związane z walkami, ale czy to jest zawód, który powinniśmy się zastanawiać nad tym, że ratownicy mają być szkoleni do używania jakiejś siły i przemocy, no tutaj mam wątpliwości. To nie jest nasze zadanie, to nie jest nasza rola.
Ale niektórzy jakieś tam kursy samoobrony w własnym zakresie przychodzili, prawda? Żeby jednak być przygotowanym.
Tak, oczywiście, ale ja tutaj zaznaczę, że choćbyśmy, nie wiem, jak dobrze wyszkoleni byli, no to pracując w zawodzie i w pewnych okolicznościach zupełnie nie spodziewamy się jakiegokolwiek ataku.
No i po tragedii w Siedlcach wraca dyskusja o zwiększeniu bezpieczeństwa pracy ratowników. Dyrektor stacji pogotowia ratunkowego właśnie w Siedlcach, Leszek Szpakowski, mówi, że już wcześniej pojawiały się pomysły, jak zwiększyć bezpieczeństwo.
Agresja fizyczna wobec ratowników medycznych, również w siedleckim pogotowiu, a my obsługujemy przecież całe wschodnie Mazowsze, jest na porządku dziennym, już można powiedzieć. Agresja słowna już od wielu lat, natomiast agresja fizyczna to jest ostatnie 3-4 lata od czasów COVID-u, kiedy nam brawa bito i chwalono za działalność i za pomoc ludziom. Od tego czasu mogę powiedzieć, że tych zdarzeń jest coraz więcej. Postulowaliśmy już wielokrotnie, żeby zaostrzyć kary, żeby zmienić przepisy. Chcieliśmy kupić wzorem policji zresztą kamery nasobne. Chcieliśmy kupić gaz pieprzowy, żeby ratownik mógł się chociaż indywidualnie obronić i na wszystko dostaliśmy odpowiedź negatywną.
No bo to, proszę Państwa, jest tak jak w życiu. Myślę każdy z Państwa, że żaden normalny człowiek nie zaatakuje ratownika medycznego w przypadku interwencji, a zatem są to przypadki, które się zdarzają pewnie mniej niż 1% z wyjazdów ratowników medycznych, ale się zdarzają. I teraz jest pytanie, czy ratownicy medyczni powinni być wyposażeni w jakieś narzędzia do samoobrony, aby nie dochodziło do takich tragedii, jak tej w Siedlcach. W sobotę, przypomnę, zginął 64-letni ratownik medyczny. Panie Arkadiuszu i potem zaraz pan Piotr. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Przede wszystkim tak, wyrazy współczucia dla całego środowiska ratowniczo-medycznego. Jest to strata dla nas wszystkich, ponieważ no, tym bardziej jest to bolesne, że człowiek, który powinien ratować życie, on to czynił do końca i otrzymał ten ostatni cios ze strony człowieka, którego powinien ratować. Chyba nie powinniśmy iść tą drogą. Wyrazy współczucia. Druga rzecz, środki przymusu bezpośredniego. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie ratownika, który idzie udzielać pomocy, ma na sobie plecak, ma na sobie torby i co jeszcze, ma mieć z boku pas ze środkami przymusu bezpośredniego. A przypomnę, że aby użyć środki przymusu bezpośredniego, określa to ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, gdzie by musiało znowu legislacyjnie nastąpić pewne zmiany, musiałoby być ratownicy wpisani. Druga rzecz, pan dyrektor wspomniał o gazie pieprzowym. Okej, fajno, pięknie, tylko ten gaz, nie oszukujmy się, nie działa na każdego. Dwa, w pomieszczeniu, gdyby ratownicy użyli takiego środka, ja już tak abstrakcuję, no sami by dostali, tak? I mogłoby się skończyć tak, że sami by bardziej ucierpieli. Tutaj może warto by było się pochylić nad tym. Wiem, co powiem, jest to bardzo głupie, ponieważ to będzie generowało kolejne koszty. Już słyszałem gdzieś jakaś propozycja, żeby wzmocnić jednostki zespołów ratownictwa medycznego o kolejną trzecią osobę, która jest tą osobą, tak jak dawniej to było. Ja może bym tutaj jednak zaproponował coś takiego, żeby jednak no, firmy ochraniarskie jako trzeci był, może nawet ja jako kierowca, pracownik, który by miał jakieś przeszkolenie czy coś w tej kwestii, żeby jednak tych ratowników...
Ale z ochroniarzem karetki pan sobie wyobraża?
Dobrze. Tak, wyobrażam sobie, panie redaktorze, pan poczyta sobie różne publikacje gdzieś na zachodzie, jak to wygląda, gdzie do udzielania pomocy oprócz karetki pogotowia są też generowane radiowozy policyjne. Ale póki co myślę, że u nas takich... Wiem, że to, co mówię, to jest głupie, ale...
Panie Arkadiuszu, ale tak, karetka się może się pojawić razem z radiowozem na miejscu, panie ale w karetce nie może jechać policjant na przykład do szpitala z pacjentem, a nie może on być skuty, nawet jeżeli jest bardzo agresywny, nie może być skuty. Więc ratownicy się modlą, żeby im nie zrobił krzywdy.
Dobrze, czyli tutaj znowu zmiana tych różnych przepisów, bo coś musimy zrobić. Ile ludzi ma zginąć, do ilu tragedii ma dojść, mało tego, tu nie chodzi tylko teraz o ratowników medycznych. Czytałem dzisiaj wiadomości, gdzie wczoraj został pobity motorniczy.
Tak, w Poznaniu wieczorem wczoraj.
W Poznaniu, tak. No proszę Państwa, no coś trzeba zrobić. Jak to ktoś kiedyś powiedział, zróbmy coś.
Panie Arkadiuszu, bardzo panu dziękuję. Witamy pana Piotra.
Dzień dobry. No mój poprzednik tutaj mówi, że należałoby zrobić jakieś zmiany legislacyjne. No to niechaj one będą zmienione, bo uważam, że pojawiła się potrzeba po prostu i tyle.
Na tą no tylko co, trzeba... tylko co panie Piotrze, bo to rzeczywiście nie jest takie proste.
Mogą się, tak, jasne, że to nie jest proste. To już jest nie na audycję w środku dnia, to musiała być w środku miesiąca audycja. Tyle to jest temat. Natomiast niech mają możliwość bronienia się. Ja uważam, że jakieś środki ze sobą, takie typu właśnie, bo tam pan tu mówił o plecakach, które ze sobą noszą ratownicy. Oczywiście, że tak, więc myślę, że dwa gazy, które prawie nic nie ważą jeszcze, jak najbardziej niech ci ludzie mają. To są ratownicy medyczni, cudowni ludzie, ciężko pracujący, którzy niosą pomoc nawet takim agresywnym ludziom, którzy są popici, naćpani i tak im niosą tą pomoc. No także to jest no absolutnie jakiś wspaniały, genialny zawód i uważam, że powinni na 100% te środki mieć. To nie są policjanci, żeby ich nadużyli. Także myślę, że na pewno warto. Mm. Na pewno warto, żeby mieli, ponieważ no idziemy wielkimi krokami ku zachodowi, a to oznacza, że takie zawody, jak i nie tylko takie, widzimy nawet zwykły motorniczy, będą się stawały coraz bardziej niebezpieczne, tak? No niestety, no spójrzmy na kraje zachodnie, no mój Boże, no to ratujmy jeszcze tą Polskę, póki jeszcze oazą spokoju jest, bo okazuje się, że nawet motorniczy i ratownik medyczny już coraz bardziej nie może bezpiecznie pracować i to jest smutne. I uważam, że muszą się czuć bezpiecznie w swojej pracy. Amen.
Mimo, że to funkcjonariusze publiczni, a zatem jakby dodatkowa ochrona też prawna występuje, aczkolwiek Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie, w wywiadzie dla Onetu mówił, że w przypadku agresji na ratownika sądy dają zbyt niskie kary. To są niskie grzywny, 760 zł, jakieś prace społeczne i tyle. Dobrze, że chociaż sądy uznają takich sprawców za winnych popełnienia czynu, efekt, agresorzy jeszcze na sali sądowej śmieją się nam w twarz. My od jakiegoś czasu apelujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem mediów, by wydało wytyczne dla sądów, jak sędziowie winni postępować w wypadku podniesienia ręki na funkcjonariusza publicznego, jakim jest ratownik medyczny w trakcie wykonywania czynności oczywiście. 618654654. Witamy panią Bogusię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja współczuję ratownikom sytuacji, jaka zaszła, ale co jest przyczyną tego? Ogólny alkoholizm w polskim społeczeństwie. Piją wszyscy. Piją dzieci, piją młodzież, piją rodzice, piją starsi, piją całe rodziny. Myślę, że tu trzeba trochę zadziałać i dziwię się, że do pijanego mężczyzny wyjedzie karetka. A przypominam sobie sytuację nie tak dawną, kiedy do chorego dziecka nie przyjechało pogotowie, nie przyjechali ratownicy, dziecko umarło. Więc może by też zacząć od tego, jesteś pijany, idź sam do lekarza. Może by trochę zmienić tutaj myślenie tutaj ratowników. No bo dziwię się, naprawdę dziwię się.
Pani Bogusiu, ale nie, bo to jest ciekawe, co pani mówi, ale wyobraźmy sobie, że są imieniny i każdy wypił sobie coś tam, no i doszło do jakiejś tragedii, niechcący, coś się wydarzyło, wiadomo, tak, albo nawet ktoś dostał zawału. I teraz co? Wzywamy karetkę i słyszymy, że ma sam do szpitala iść, bo wypił sobie trzy kieliszki.
Panie redaktorze, jak ktoś ma zawał, to nie będzie agresywny, bo nie będzie miał sił na to.
No tak.
Ale jak pan...
Ale często są agresywni także współuczestnicy imprezy, tak, więc to jest jeszcze inna zupełnie sprawa.
To wychodzi na to, panie redaktorze, że powinni ratownicy jeździć z odstawą do takiej rodziny. No, panie redaktorze, patologia jest u nas taka straszna i kto na tym cierpi? Ci, którzy niosą pomoc. Prawda?
I to jest w tym wszystkim najbardziej przerażające, proszę Państwa, że ludzie, którzy ratują, są potem pokrzywdzeni w tym wszystkim. Pani Bogusiu, dziękuję Pani bardzo za zwrócenie uwagi na ten aspekt bardzo przykry, oczywiście, czyli patologii, która niestety chyba się trochę zwiększa. Poznańscy ratownicy mają swoje pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa. Posłuchajmy.
Ja bardzo to lubię. Ja chcę to robić i ja będę to robić ze względu na wszystko, ale również będę walczyć o nasze prawa.
A coś by Panią uspokoiło? Coś dodatkowego w tej ochronie? Czy jakieś możliwe środki przymusu? Czy kolejne osoby?
Tak naprawdę środki przymusu, które my możemy stosować, jest to wypisanie tak naprawdę odpowiedniego dokumentu oraz zabezpieczenie pacjenta lekami, ale żeby tego dokonać, musimy mieć na to możliwości, przede wszystkim fizyczne. Myślę, że zabezpieczenie nas w jakiegoś rodzaju kamery lub też, żebyśmy wspólnie z innymi komórkami typu policja bardziej współpracowali.
Naczelną zasadą jest nie narażać się. 2 tygodnie temu powstał Samorząd Ratowników Medycznych, który obecnie prowadzi prace związane z możliwością poprawy bezpieczeństwa ratowników, którzy pracują czy w zespołach ratownictwa medycznego, czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy w innych jednostkach systemu. Propozycje są różne, zobaczymy co z tego wyjdzie. To są prace wspólne ministerstw i Samorządu Ratowników Medycznych.
Myślę, że lepsza współpraca z policją na pewno, bo czasem się zdarza, że czas oczekiwania na patrol policji trwa powyżej 45 minut, gdzie pacjent jest agresywny i no, my jako ratownicy też nie możemy użyć przymusu bezpośredniego na takim pacjencie, więc tutaj gdzieś tam ta współpraca z policją myślę, że zdecydowanie by poprawiła pracę.
A te kamerki, które by rejestrowały wszystko, co się dzieje, tak jak policja ma?
To myślę, że też mogłoby pomóc zdecydowanie, tak.
Z ratownikami rozmawiała Magda Konieczna, a my wróćmy jeszcze na chwilę do tego wywiadu Piotra Owczarskiego, rzecznika prasowego wojewódzkiej stacji w Warszawie, który w wywiadzie dla Onetu powiedział, że rośnie agresja. Przez wiele lat poprzednia władza akceptowała hejt, mowę nienawiści, nie szło się za to za kratki. I to dało paliwo dla społeczeństwa, żeby to robić dalej. Skala agresji, z którą się spotykamy, jest ogromna, ale to wynika z tego, że przez 8 lat systemowo było pozwolenie władz na hejt i akceptowanie tego zarówno przez społeczeństwo, jak i poprzez władzę, podkreśla rzecznik stacji pogotowia ratunkowego. Dlaczego, proszę Państwa, jest coraz więcej agresji, takich zachowań, w których być nie powinno? No bo jeżeli ktoś przyjeżdża ratować nam życie, zdrowie, no to no, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie tej osoby atakował w żaden sposób. 61 865 4 65 4. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj było o tych kamerkach i tak, no kamerki wiadomo, że są fajne, ale słyszeliśmy, że jeżeli jest wyrok sądu i taka osoba, która zaatakowała ratownika, dostaje 700 zł jakiś tam grzywny, czy nie wiem, 40 godzin prac społecznych, to ta kamerka nie zrobi. Ja wiem, że jako odstraszacz, że może zobaczy, że to jest nagrywane, to zrezygnuje, ale jeżeli coś się stanie, to ta kamerka to też nic nie pomoże.
Ale ta kamerka jest także obroną dla samego ratownika, który później nie musi się tłumaczyć swojego zachowania. Tak, na przykład, że się próbował bronić.
Tak, to tu pod tym kątem tak, ale ja tu bardziej właśnie myślałam o tym, że jeżeli zaatakuje ktoś, to no, wiadomo, że to jest potem do wykorzystania w sądzie, czy przy różnych postępowaniach, czy przy skargach. To tak, to jak najbardziej, faktycznie, ale coś z tym przymusem bezpośrednim, to co tutaj pan ratownik mówił, że oni czekają 40 minut i ten pacjent jest cały czas, ta osoba jest cały czas agresywna, oni nie mogą nic zrobić, no bo nie mogą niczego użyć, nic zastosować, no to faktycznie trzeba by zmienić trochę, bo tak, no nie powinno tak być, że... I to nie chodzi tylko, bo pani Bogusia mówiła o osobach pijanych, ale to przecież nie tylko osoby pijane, ale tak samo, już nie mówię o takich, które tam pod wpływem narkotyków, ale osoby, które mają, nie wiem, jakąś chorobę afektywną dwubiegunową, czy różne inne zaburzenia psychiczne, tak. Też są agresywne i z tym też nic nie można zrobić, a w ogóle nie są pod wpływem żadnych środków, tylko po prostu są chore.
Tak, i w zasadzie nie są sobie winne.
No tak, oczywiście.
Bo są po prostu chore. Bardzo pani dziękuję, pani Aniu. 61 865 4 65 4. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry.
No, witam, dzień dobry. Tak słucham tego wszystkiego. No, przede wszystkim to się nie chce wierzyć, że takie rzeczy się wydarzają, bo no ale się wydarzają, tak? Ale teraz się zastanówmy nad tym, co jeżeli ten ratownik miałby przyzwolenie czy jakieś możliwości stosowania tej swojej, że tak powiem, tego przymusu bezpośredniego, chociaż i stałoby się coś, jakaś krzywda temu pacjentowi, na przykład złamałby mu rękę, albo właśnie, nie daj Boże,
gościu,
żeby, że tak powiem, zszedł był, tak?
Mhm.
No bo to jest człowiek, bądź co bądź, no chory, tak? Teoretycznie przynajmniej, tak? Gdyby na przykład psiknął go tym gazem, a ten gość by stracił skutkiem tego wzrok. Jest taka teoretyczna możliwość, czy coś takiego. No, to wtedy wyobrażam sobie, że na tym ratowniku by psy wieszali z każdej strony, że jaki brutalny gość, kurde, i tak dalej, miał pomagać, a skrzywdził. Więc tutaj trzeba byłoby wypośrodkować jakieś... Tutaj ktoś przed chwilą mówił o tym, że powinno być właśnie tak, że ci kierowcy, którzy no, tam podjeżdżają, żeby było na przykład dwóch ratowników, albo lekarz i ratownik, i tam trzecia osoba, która ewentualnie mogłaby w jakiś sposób
Panie Andrzeju, tylko ja pamiętam, myśmy niedawno całkiem 3-4 miesiące temu mieli tutaj w radio audycję na temat tego, że liczba tych erek się zmniejsza, bo no wiadomo, tak? Brakuje trochę pieniędzy, wiadomo, system ochrony zdrowia. A my tutaj mówimy o zwiększeniu o 30% kosztów funkcjonowania praktycznie. I to jeszcze powinny być osoby, które...
Ale to by trzeba było teraz wypośrodkować, co jest, że tak powiem, cenniejsze. Czy te koszty finansowe, czy bezpieczeństwo tych ludzi, tych ratowników, no bo może się później okaże, że ten ratownik powie, no sorry, kurczę, facet jest agresywny, ja dziękuję, umieraj sobie, tak?
Mhm.
Prawda? No tak może się zdarzyć, nie? Teoretycznie przynajmniej.
No jest pytanie, ile jest takich sytuacji, kiedy ratownicy odstępują od czynności ze względu na to, że osoba jest agresywna i boją się.
Oni odstępują, bo z tego, co ja się orientuję, to są ludzie naprawdę, no, że tak powiem, zaangażowani w tych swoich działaniach, no ale no któryś może powiedzieć, nie, no widzę tu jakiś leży, kurczę, naćpany gościu, nie wiem, jak on zareaguje, jak ja do niego podejdę, żeby mu pomóc, co? Wlesz sobie kość, tak?
No ale nie mogą go tak zostawić, wie pan.
No nie mogą go tak zostawić, no i tu jest właśnie ten problem. Więc mówię, no trzeba byłoby wypośrodkować, czy ta trzecia osoba, jakaś tam, że tak powiem, która nie bierze bezpośrednio udziału w tej akcji tej pomocowej, widząc, że jest jakaś tam, powiedzmy, niefajna sytuacja, stara się obezwładnić tego właśnie agresora.
No ale co w każdej karetce Chuck Norris, panie Andrzeju? No...
No nie, kurczę, no
przepraszam, tak, ale to tak trochę na to by wychodziło, że miałby jechać jakiś super sprawny...
Nie. No ale umówmy się, jeżeli facet jest pijany i tam ledwo coś tam się, że tak powiem, tylko potrafi wymachiwać rękoma, to tu jest niepotrzebny Chuck Norris, tylko jakiś normalny gość, który go chwyci gdzieś tam od tyłu za ręce i postawi, no tak?
No czyli kursy powinni przechodzić
obezwładniania,
sztuka robienia uników.
Nie tam, żeby zaraz pół obrotu, nie?
No to... Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 61 865 4654. A propos tej trzeciej osoby, proszę państwa, Robert Judek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest za tym pomysłem.
Wiele pomysłów, szczególnie w mediach społecznościowych, szczególnie w grupach już branżowych, zawodowych ratowników medycznych się przewija. Są apele do ministerstw o to, żeby w jakiś sposób przyspieszyć pracę nad tym, żeby to bezpieczeństwo ratowników było zachowane. Tam jest wiele tych pomysłów, wiele propozycji wprowadzenia zmian. Każde rozwiązanie, każda propozycja należy ją oczywiście rozważyć i należy spróbować ją wdrażać, jeśli ona ma ochronić, chociażby w jakimś małym zakresie. Jeśli ma nam pomóc, to jak najbardziej ja się pod tym podpisuję, ale wydaje mi się, że tym najlepszym rozwiązaniem, które również się przybija, to jest powrót do rozmów nad tym, żeby ten skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego był zwiększony, że jednak ten dwuosobowy skład, biorąc pod uwagę to, jaka jest eskalacja tej agresji w stosunku do zespołu ratownictwa i personelu medycznego, czy faktycznie nie powinniśmy się po raz kolejny pochylić nad możliwością zwiększenia składu osobowego zespołów. To może być już taki czynnik, który nam pomoże siebie ochronić.
No i to jest pytanie, czy takie coś, czy też większe kary dla osób, które atakują ratowników medycznych? Pani Zbigniewie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką swoją uwagę w sprawie tej agresji. Agresja następuje pod wpływem tych filmów instruktażowych amerykańskich. Tam mamy narkotyki, bijatyki, jak się zachować w stosunku do policji, do ratowników i tak dalej. Gdyby to wyeliminować, to ci na pewno by trochę te oszołomy by tak nie reagowały na ratowników. Mm-hmm. To jest moje zdanie takie tylko.
Czyli ograniczyć...
filmów instruktażowych mm-hmm. amerykańskich to mamy od diabła i ciu-ciu. Co oglądam, to jakiś napad czy cokolwiek, to było w filmie instruktażowym amerykańskim.
Panie Zbigniewie, ale przepraszam, czy pan po obejrzeniu takiego filmu robi takie rzeczy?
Ja nie robię, no, tylko właśnie. Mówię, to oszołomi to oglądają i chcą zaimponować komuś tam albo coś. No.
Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak ratownicy medyczni powinni być zabezpieczeni przez państwo przede wszystkim, bo są na służbie właściwie obywatelskiej, takiej dla każdego z nas. Panie Arkadiuszu.
Ja może tak troszeczkę jeszcze raz przywołany do odpowiedzi jestem w związku z tym nazwiskiem Chucka Norrisa. No troszeczkę może źle to określiłem. Odnośnie tego kierowcy, że kierowca to nie byłby wysokiej specjalizacji medyk, tylko osoba, która jakieś podstawowe ma wykształcenie medyczne, ale podczas interwencji byłby takim obserwatorem, ponieważ jak jest zdarzenie, no to ratownicy niech zajmują się tym, co mają robić. A jeżeli jeszcze oprócz ratowania życia, zdrowia ludzkiego, mają obserwować i patrzeć, czy nie zagraża im z jakiejś strony niebezpieczeństwem, to przepraszam, no... to tutaj coś jest nie tak.
Panie Arkadiuszu, bo tutaj ratownicy, wyjdę panu w słowo tylko, bardzo często mówią o takich sytuacjach, że przyjeżdżają do rzeczywiście osoby, która potrzebuje pomocy i ona nie jest agresywna, ale to towarzystwo wokół jest bardzo agresywne.
Albo nawet by im
przypadkowi
się
przechodnie nawet.
Zgadza się, dlatego taki obserwator, ewentualnie jak trzeba odgonić takich gapiów, czy takie osoby, już byłaby ta osoba, która by to czyniła. Nie ratownik medyczny. Ratownik medyczny zajmuje się tym, co ma robić i co ma robić dobrze. Taki, jesteśmy winni takiego spokoju psychicznego w czasie wykonywania obowiązków. Dwa, ja uważam też, że no nie do każdego zespołu, tylko tak samo jak mamy na przykład zespół ten SK, gdzie tam są przeważnie trzy osoby. No to takie zespoły też stworzyć.
Wiadomo, no, tutaj dwie, tylko że są...
Ale w SK przeważnie są trzy.
Tak? Bo, że eski są i erki. W jednych jest lekarz, a w drugich nie ma lekarza.
Nie.
To się tym różni.
W podstawowych. Te podstawowe. Eski to są specjalistyczne, gdzie powinien być lekarz lub osoba tam specjalistyczna. Kolejna rzecz. Na pewno przede wszystkim na już powinniśmy pomyśleć na tym, żeby środki łączności, które mają przy sobie ratownicy, mieli taki, jak dawniej było w policji, że był taki pomarańczowy przycisk. Jeżeli coś się dzieje, to jest sytuacja, gdzie zespół ratownictwa potrzebuje tą pomoc. I to powinno od razu już być wymyślone już teraz. Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa polecam tej...
Panie Arkadiuszu, to są wszystko dobre pomysły, tylko ja cały czas przypominam o tym, że w karetce nie może nawet policjant jechać w sytuacji, dobrze. Kiedy wiemy, że jest bardzo agresywna osoba, która
czyli
jest ciężko ranna.
Do przepisów. Tak, jak najbardziej. Przepisy, jeszcze raz przepisy, czyli tutaj dla pań i panów polityków kłaniam się w stronę tą, żeby tutaj coś do licha zmienić.
Taka asysta policyjna oczywiście nie w każdym przypadku, tylko właśnie w takich ewidentnie agresywnych sytuacjach, gdzie pacjent może zagrozić życiu ratowników. Proszę państwa, jeżeli ustawa dopuszcza sytuację, że ratownicy medyczni nic nie mogą nie mogą się bronić, ale mogą uciekać. Tak jest w przepisach. To jest niesamowite. Mnie to, proszę państwa, bardzo zaskakuje. 61 865 4, audycja w środku dnia. W tej chwili ratownicy wyjeżdżają do pacjentów w dwuosobowych składach. Zdarza się, że jeden ratownik sam zostaje w domu pacjenta, bo drugi wraca do karetki po sprzęty, mówi Robert Judek, dyrektor pogotowia w Poznaniu.
Jeden z ratowników wykonuje jakieś czynności, drugi uzupełnia dokumentację medyczną w tablecie, a ten trzeci może być tak naprawdę takim, który gdzieś tam monitoruje to, co się dzieje dookoła i na to zagrożenie będzie w stanie zareagować w czas, chociażby ostrzegając, tak, kolegów, że coś się złego dzieje. Więc tutaj myślę, że to, o czym się rozpisują ratownicy, w środowisku się mówi, no to najbardziej gdzieś tam wybrzmiewa, że jednak to jest zwiększenie składów osobowych i tu powinniśmy do tych rozmów mówić. To jest oczywiście, łatwo się o tym mówi, trudno jest to wdrożyć, biorąc pod uwagę to, ile tego personelu medycznego jest dostępnego na rynku. Natomiast próby na pewno warto moim zdaniem podjąć do tego, żeby te zespoły w większym składzie pracowały. System i organizacja systemu to też nie jest rola dysponenta. My po prostu jesteśmy odpowiedzialni za działania, ale jakby organizacja to już wykracza poza nasze kompetencje. I tu faktycznie te rozwiązania powinny być systemowe w uzgodnieniu. Już w tej chwili mamy swój samorząd od niedawna i myślę, że będzie nam też łatwiej rozmawiać ze stroną ministerstwa.
No i tak oto ratownicy wzięli trochę sprawy w swoje ręce, powołali samorząd. O tych rozmowach z ministerstwem za chwilę, a teraz pani Iwona. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w nawiązaniu do tego, co się teraz działo w weekend, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, warto by wykorzystać doświadczenia w Ośku w zakresie tutaj wspierania ratownictwa, ponieważ standardy, które wypracował WOŚP w zakresie zabezpieczania na miejscu zdarzenia, są rewelacyjne. Można zagospodarować osoby, które praktycznie są gapiami, wystarczy wprowadzić standard, tak jak to na WOŚP-ie się odbywa, czy to na Polent Roku, że odwracają się osoby i robią kordon naokoło, więc też powoduje, że taki ratownik czułby się bezpieczniej. Jest wiele, wiele innych rozwiązań, które już mamy i warto by było zaimplementować je systemowo, ponieważ no, to, co robi na przykład Telewizja Republika, ta nienawiść, to może nie tyle, tak jak tu pan mówił, o firmy amerykańskie, co po prostu to, że żyjemy w środowiskach przemocowych. Szkoła jest bardzo przemocowa, gdzie nauczyciele czasami uważają, że tego problemu nie ma albo udają, że go nie ma. I później taki dorosły człowiek rośnie w takim środowisku i swoją frustrację odreaguje na kimś, kto ma udzielić pomocy. I prawdą jest, że faktycznie ci ratownicy wymagaliby wsparcia systemowego od początku do końca, od zabezpieczenia, od tego, że są funkcjonariuszami, od tego, że mają warunki szkodliwe, a nie docenia się do końca ich pracy i traktuje ich się trochę jak takie, no nie wiem, osoby, które są na zleceniu i nie są do końca zabezpieczeni, bo większość z nich ma swoje firmy, ale uważam, że to są ludzie, którzy narażają swoje zdrowie i życie, powinni być zabezpieczeni systemowo od początku do końca. Bo tak jak strażacy, to są zawody bardzo wysokiego zaufania publicznego.
Mhm. Tak jest, bardzo pani dziękuję. 61 865 4654. O ile policjanci są przygotowani na agresję ze strony osób, z którymi się zadają, o tyle ratownicy medyczni są skupieni na tym, co robią. No bo trudno, proszę państwa, żeby ktoś, kto, nie wiem, lekarz przy stole operacyjnym stojąc, zastanawiał się, czy ktoś nie będzie mu, na przykład, będzie go uderzał w twarz. No. Na sam koniec jeszcze dyrektor poznańskiego pogotowia Robert Judek obawia się, że jeszcze oddajmy głos rzecznikowi resortu Jakubowi Gołębiowi. Jutro wiadomo, że zmiany dotyczące bezpieczeństwa pracy ratowników będą tematem rozmów, które właśnie jutro odbędą się w Ministerstwie Zdrowia.
Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych, w przepisach, które już obowiązują, czy można coś poprawić, żeby te przepisy lepiej chroniły ratowników, ale też jak są stosowane te przepisy. Chodzi o to, jak zachowuje się zwykle prokuratura, sądy. Mamy do czynienia według nas ze zbyt dużą skalą umorzeń takich postępowań związanych z ratownikami. Spodziewam się, że będzie utworzony taki zespół czy grupa robocza, bo pewnie wszystkich rzeczy, które są do ustalenia, nie da się ustalić na półtoragodzinnym czy dwugodzinnym spotkaniu z samymi ratownikami. Pewnie będzie potrzebna taka grupa robocza, która zweryfikuje to, co jest możliwe z narzędziami, które są w rękach poszczególnych ministerstw i państwa.
Potrzebne są w takich sytuacjach najwyższe wyroki, możliwe wyroki skazujące, żeby te kary miały efekt mrożący, żeby napastnik wiedział, że jak zniszczy karetkę albo kopnie, szarpnie czy uderzy ratownika, to pójdzie za kratę. matki. A dziś on ma na to przyzwolenie, więc ratownicy mówią, że prawo jest nierówne dla wszystkich i nie zgłaszają nawet przypadków ataków na nich, bo uznają, że to nie ma sensu wobec tak łagodnych kar. Tyle rzecznik prasowy stacji Pogotowia w Warszawie, Piotr Owczarski. Proszę Państwa, jeszcze na sam koniec. Rzecz, która może mieć wpływ także na przyszłość nas, naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo dyrektor pogotowia w Poznaniu obawia się, że jeżeli nie dojdzie do zmian w prawie, chętnych do pracy w zawodzie ratownika może zabraknąć.
Konsekwencje tego rodzaju wydarzeń są ogromne. Raz, że umarł nasz kolega, ale dwa, no to pamiętajmy o tym, że wszyscy ci młodzi ludzie, którzy się kształcą w zawodzie ratownika, być może tego rodzaju sytuacje zniechęcą ich do wykonywania tego zawodu. A pierwsza taka sytuacja, gdzie spotkają się z agresywnym pacjentem, czy też z agresywnymi świadkami zdarzenia, może spowodować, że w ogóle nie będą chcieli w tym zawodzie pracować, no obawiając się o swoje zdrowie i życie.
No i to już wszystkich nas by dotyczyła wtedy ta sytuacja. Oby tak się nie stało, oby jednak udało się wypracować jakieś narzędzia, które pozwolą agresję zatrzymać. Bardzo Państwu dziękuję. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Ryszard Wojtowicz zrealizował, Wojciech Mielewski przygotował. Dziękuję Państwu za 8 minut, godzina 13, za 8 minut na antenie Radia Poznań. Serwis informacyjny.